Dobry wieczór. Ja nazywam się Michał Barton i witam wszystkich radiosłuchaczy. Jeśli dzisiaj jest wtorek, to przed Państwem kolejny odcinek konkretnych rozmów o książce. Dzisiejszego wieczoru moim i Państwa gościem jest dr Paweł Jaskulski, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą nowy kanon kina polskiego, kino gatunkowe, edukacja medialna oraz literatura współczesna i najnowsza. Pan Paweł jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Publikował na łamach kwartalnika filmowego, twórczości i Odry. Nasz gość jest autorem książki pod tytułem Niewygodna zagadka, twórczość Janusza Nasfetera. Dzisiejszego wieczoru skupimy się na przedstawieniu Państwu postaci tego reżysera. Zachęcam jednocześnie do lektury Niewygodnej zagadki oraz oglądania filmów Janusza Nasfetera. Zatem zaczynamy. Dobry wieczór.
Czy może Pan pokrótce przedstawić postać Janusza Nasfetera?
Jasne. Urodzony 15 sierpnia 1920 roku, bardzo charakterystyczna data, klasyczne wręcz pokolenie Kolumbów, zmarł w 98. Te daty trochę ze sobą są w takim kontrapunkcie, ponieważ no, historycznie wiadomo, że o 20 roku uczą nas w szkołach, więc jakby oczywiście to jest pewna symbolika, więc moment urodzenia, przyjścia na świat Nasfetera no, jest jakimś kojarzony z jakimś przełomem historycznym. Umierał z kolei w tym 98 roku w kompletnym zapomnieniu. To już naprawdę w kompletnym, tak w rozumieniu bardzo dosłownym. Zwłaszcza jak na reżysera mogło to być szokujące, jak na reżysera niegdyś znanego. Znanego z głównie filmów dziecięcych lub dla dzieci. I to jest to ciekawe rozróżnienie, nie? Bo w zasadzie, kiedy Nasfeter miał swoje ten swój złoty okres, najlepsze lata, powiedzmy, że to były lata, pod kątem filmów dziecięcych były to pewnie lata 70., ta pierwsza połowa zwłaszcza, no to standardowe pytanie, jakie mu zadawano wtedy, to w zasadzie dla kogo te filmy są? Czy dla dzieci, czy dla dorosłych? I on odpowiadał, że dla wszystkich. Generalnie takie miał założenie twórcze, że miało być dla wszystkich, wobec czego takie klasyczne rozróżnienie to będzie, że no, był twórcą filmów dziecięcych, niekoniecznie dla dzieci. I faktycznie tu warto o tym pamiętać. Natomiast też była ta kompletnie inne oblicze twórczości Nasfetera. Mianowicie stworzył kilka ważnych filmów wojennych. No ale historia filmu faktycznie gdzieś zaszufladkowała go jako twórcę filmu dziecięcego, ponieważ stało się tak pewnie z prostego powodu, ponieważ tych twórców, autorów, reżyserów kina dziecięcego w Polsce nigdy specjalnie dużo nie było. I w zasadzie nawet dzisiaj możemy to zaobserwować, że na tym terenie jest pewien problem, gdy na świecie takie kinematografie zachodnie, nawet u naszych sąsiadów europejskich, wspierają bardzo twórczość reżyserów, którzy kręcą filmy dla dzieci lub o dzieciach. Są to w zasadzie osobne segmenty kinematografii. To w Polsce mamy pojedyncze wciąż tytuły. Niedawno był w kinach film taki Za duży na bajki 2. No to powiedzmy, to było coś w tym stylu, ale faktycznie są to śladowe ilości. Wobec tego właśnie Nasfeter zapewne dlatego został głównie tego zapamiętany, bo się wyróżniał siłą rzeczy na tle kina polskiego. Natomiast te filmy wojenne jego też warto o nich pamiętać, ponieważ paradoksalnie, mimo że gatunek wojenny, gatunek filmu wojennego też go interesował, to a znowu ten gatunek był szalenie popularny przez wiele lat w polskim kinie, to jemu udało się w moim odczuciu i nie tylko w moim, nawet w tym gatunku też się wyróżnić. Więc to jest taka, jakby Nasfeter stoi na dwóch nogach. Kino dziecięce, kino wojenne. Oczywiście tam były jakieś inne, pomniejsze też projekty. Można też spojrzeć na tę twórczość jeszcze inaczej, ale generalnie są to takie dwie silne nogi. To kino wojenne i kino dziecięce. I tak właśnie tutaj Nasfetera bym opisał na początek gdzieś umieścił, po prostu oryginalny polski reżyser. Warto o nim na pewno pamiętać. W ostatnich latach faktycznie troszkę się to zmieniło. To już nie jest ten 98 rok, kiedy umierał w totalnym zapomnieniu, tylko faktycznie coś się ruszyło. Oczywiście gdzieś tam swoją cegiełkę miałem szansę dołożyć książką i doktoratem, bo książka jest wersją jakby zapisaną wersją, książkową wersją doktoratu, ale to nie tylko, to jest moja cegiełka, nie? W zasadzie jeden z punktów, bo też dosłownie 2 lata temu, na początku 2022 roku, w kinie Kultura w Wołominie, nie w Warszawie, tylko w Wołominie, ale też bardzo duże kino, odbyła się premiera filmu dokumentalnego Aurelii Sobczak. To jest aktorka, która tym razem stanęła za kamerą. Janusz na sweter, piękny, okrutny świat. I to jest taki klasyczny dokument, trwa tam około 50 minut, dokładnie nie pamiętam, ale klasyczny, tradycyjny dokument z dużą ilością wywiadów z różnymi ludźmi, którzy gdzieś tam zetknęli się w swoim życiu z na sweterem. Tam też miałem swoje minuty właśnie z pozycji takiego zdystansowanego do tematu badacza, bo potem też wypowiadali się też aktorzy, którzy u niego grali, na przykład Filip Łobodziński, lub Henryk Gołębiewski. No i na tej premierze było naprawdę dużo ludzi. Właściwie sala się wypełniła, więc tam pamięć w Wołominie, akurat pamięć o na sweterze jest żywa, bo biblioteka, która jest patronem tej biblioteki, patronami są na sweterowie. Stefan na sweter, to był kuzyn Janusza na swetera i po prostu ta biblioteka stoi w miejscu dawnego kina Oaza, kina przedwojennego, którego właścicielem był Stefan na sweter, też ówczesny producent filmowy. Więc ja też tam się udało mi się właśnie trochę w to środowisko przez zajmowanie się Januszem na sweterem wkręcić i też w Wołominie bywałem na jakichś prelekcjach i faktycznie tam się ucieszyłem się, bo patroni biblioteki, no, stryjostwo Janusza na swetera, nie jakaś najbliższa rodzina, ale jednak, powodowało, że faktycznie tam się zaczęło o Januszu na sweterze mówić. Jakieś pojedyncze wykłady, pojedyncze pokazy filmów były organizowane w bibliotece. W końcu padli tam na pomysł, żeby po prostu coś naprawdę większego. I właśnie wykonano dużą pracę i powstał ten film dokumentalny Aurelii Sobczak. I to było takie piękne podsumowanie tego okresu tam zajmowania się na sweterem w Wołomińskiej Bibliotece. Więc to zmieniło się to w ostatnich latach faktycznie na korzyść. Jeśli, nie wiem, zainteresowani słuchacze teraz sobie, załóżmy, zgooglują Janusza na swetera, to znajdą naprawdę sporo informacji. Jeszcze uważam przed 21 rokiem, przed 20 rokiem absolutnie tak nie było. Znaczy trzeba było być już naprawdę bardzo upartym poszukiwaczem informacji o zapomnianym kinie polskim, żeby zbudować sobie jakiś sensowny obraz Janusza na swetera.
Tak, wracając jeszcze do filmów dokumentalnych o Januszu na sweterze, to jeszcze w 90 chyba bodajże trzecim roku powstał taki film dokumentalny Portret artysty czasów starości. To jest bardzo wstrząsający dokument. Jak ja go oglądałem, no to byłem wstrząśnięty. To jest takie, Janusz na sweter jest tutaj przedstawiony właśnie jako taki człowiek już u schyłku wieku, znaczy życia swojego. On opowiada jakby o sobie troszkę i o tym, jak się czuje. To jest taki obraz, człowiek jest świadomy kresu, jest w kontakcie, można z nim normalnie rozmawiać, on ma bardzo inteligentne i takie wypowiedzi na poziomie, ale to jest świadomość kresu. I to mnie bardzo poruszyło, zwłaszcza w kontekście, że zmarł w 98 roku w kompletnym zapomnieniu. Tym bardziej ten obraz jest wstrząsający.
Tak, absolutnie, absolutnie racja. Ja też tutaj a propos tego filmu Grzegorza Królikiewicza z 93 roku pozwolę, dodam może parę zdań, bo faktycznie to jest bardzo trudna sprawa, złożona też pod względem etycznym. Mianowicie no, Grzegorz Królikiewicz był reżyserem, który naprawdę nie odpuszczał. Był jak rekin, który poczuł krew i mamy tam... O tym filmie naprawdę się dużo mówiło w 93 roku, gdy była premiera, bo to było we współpracy z Telewizją Polską. Jeżeli dobrze pamiętam, więc miał co najmniej jedną projekcję w tak zwanym, w czasie najwyższej oglądalności wieczorem. Był też chyba pokazywany na krakowskim festiwalu filmowym. Tutaj biorę to ze znakiem zapytania, bo mogę się mylić, ale to zapamiętałem. I były naprawdę reakcje, były koszmarne, zwłaszcza środowiska filmowego, które zapamiętało na swetera jako króla życia, ale króla życia z lat 70. 80. już on totalnie zniknął i w 90. Królikiewicz go odnajduje w Warszawie, ulica pod Skocznią, do dzisiaj mieszka tam jego żona, która występuje w tym filmie, Teresa Maria na sweter. Film prawdopodobnie nie do końca był zautoryzowany z samym na sweterem, jak i z jego żoną. Królikiewiczowi udało się to przepchnąć, no i dlatego mamy tam takie sceny właśnie, jak zdejmowanie skarpety z nogi, pokazywanie w zbliżeniu stopy już nie wiem, poranionej jakiś po tam w tym domu po prostu nie było ogrzewania nawet podłogi, więc stary na sweter, chodząc po betonie, no po prostu non-stop chorował. No bolesny film, jednocześnie ogląda się to, jednocześnie wciąga, jak mało który dokument. No ale no, Kulikiewiczowi dostało się bardzo. Nawet pamiętam taki felieton wtedy powstał, Kazimierza Kuca, który co miesiąc wtedy pisał felietony do miesięcznika Kino w takiej rubryce Z mojego młyna. I ten felieton nosił tytuł Granice wodogłowia i punktował po prostu, co Królikiewicz zrobił źle w tym filmie, co zrobił źle dla nas Swetera, ale niekoniecznie dla widza filmowego. Nie? I to jest właśnie ta kwestia etyczna. Ale Królikiewicz, że tak powiem, spłacił trochę, on był, przeprowadził sam na sobie pewną pokutę, bo z tych materiałów, które wtedy skręcił, w 96 roku, 3 lata później, wypuścił drugi dokument z Nasweterem pod tytułem Piękne lata niewoli. I to były w zasadzie głównie wspomnienia Nasweterem wojenne i klasyczny wywiad, tylko wywiad, nic więcej, żadnych inscenizacji, żadnych dziwnych scen w domu, pokazywania tam bałaganu w domu i żadnych publikacji telefonów, to też mamy w tym pierwszym filmie.
Tak, dokładnie tak. W każdym razie z tych telefonów może wynikać, że Nesweter wcale nie chciał brać udziału w nagrywaniu tego dokumentu, że on robił wszystko, żeby tego uniknąć. Znaczy ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie.
Tak, a na pewno chciał, jedynie co, chciał, miał inną wizję. Miał inną wizję i wiedział, już dostrzegał, że Królikiewicza wizja się rozjeżdża. I Królikiewicz pewnie mu za mało informacji sprzedawał, to będzie końcowo wyglądać, stąd jednocześnie nie bał się umieścić w filmie, zostawić w filmie takich sygnałów, że ma świadomość, miał świadomość, ogromną świadomość tego, jak Nasfetera rozgrywa, po to, żeby stworzyć no, wciągający dla widza dokument, ale dla Nasfetera na pewno bolesny. No, nikt nie chciałby być tak przedstawiony w filmie, który można obejrzeć do dzisiaj.
W każdym razie właśnie też odniosłem wrażenie tego, że tej świadomości kresu u Nesvetera. Nie wiem, czy to jest moja prywatne czucie, czy to jest jakieś szersze, ale właśnie mi głównie zostało to, że Nesveter bardzo zdaje sobie sprawę, że to jest kres, że w punkcie, w którym on jest, to już jest końcówka. To jest takie zderzenie właśnie tego, kim był Nesveter kiedyś, właśnie tak jak królem życia i kim stał się teraz. Nawet mówi tam, że ale ja jestem już teraz nikim w ogóle, dlaczego robisz o mnie dokument, jak ja jestem nikim? Królikiewicz mówi, no dla mnie jesteś przecież, nie jesteś nikim. Tak, to jest
tak, tak, no obraz jest smutny, naprawdę dojmująco smutny, ponury i faktycznie wtedy Nasweter miał 73 lata, no żył jeszcze kilka, ale faktycznie wyglądało to fatalnie, no on był zawstydzony, pewnie być może myślał, że ten film mu jeszcze w czymś pomoże, bo w sensie jakiegoś powrotu do kina, bo wtedy, w tym samym czasie, mniej więcej chyba czy rok później, Nasweter jeszcze złożył projekt jakiegoś scenariusza, ale przegrał konkurs z bandytą Harasimowicza. Tam taki konkurs scenariuszowy Hartleya Merila. Teraz przepraszam, chyba pomyliłem być może nazwę tego konkursu, ale taki prestiżowy konkurs dla scenarzystów. I wtedy jeszcze Nasweter próbował walczyć. Być może geneza tego filmu jest taka, że filmu Królikiewicza, że jakąś walkę chciał jeszcze podjąć, no ale też trafił na takiego przeciwnika, który w tej walce mu specjalnie nie pomógł, tylko pomógł sobie jako oryginalnemu reżyserowi.
Może jest jakimś pomysłem wyciągnięcie tego scenariusza i zrealizowanie go teraz. No, ktoś musiałby podjąć takie wyzwanie.
Pewnie byłaby na to jakaś szansa, chociaż też ja sam dokładnie nigdy tego scenariusza w ręku nie miałem. Nie pamiętam też dokładnie, o czym była ta historia, czego dotyczyła, ale to musiałby być jakiś bardzo zaprzyjaźniony z twórczością Nasfetera reżyser, a sam też nie wiem, jak współcześni twórcy polscy jego postać kojarzą, nie? Bo oczywiście gdzieś pewnie słyszeli, ale to na przykład fakt, że ktoś ukończył teraz, załóżmy łódzką szkołę filmową, wcale też nie oznacza, że dobrze kino Nasfetera kojarzy, nie? Więc tutaj może być taki właśnie systemowy problem, że to miałby odkurzyć ten scenariusz, prawda? To znowu jest taka sprawa dla ludzi, którzy bardzo dobrze znają tę twórczość, a wcale niekoniecznie środowisko filmowe współczesne, to najnowsze jest takie zapoznane z Nasweterem.
A czy podczas pisania książki i doktoratu kontaktował się pan z żoną Nasfetera?
Tak, tak. Teresa Mariana Sweter, bardzo, o wiele lat młodsza od Janusza. Widać to na tym filmie Królikiewicza. Na oko, nie wiem, może nawet, może można mówić o 30 latach gdzieś albo więcej. Kontaktowałem się z nią, bo zależało mi na jakimś takim maksymalnym ożywieniu tej pracy, a udało mi się zdobyć kontakt dzięki właśnie filmowi Królikiewicza, bo a propos taketyki, no znowu mamy tam zbliżenie na numer domu, więc łatwo znaleźć adres na Swetera i ja napisałem list do tej pani, taki klasyczny list, jakich prawie teraz już nie wysyłamy i zostawiłem numer telefonu, w tym liście ona odzwoniła faktycznie do mnie, powiedziała, że chętnie się spotka. Ja oczywiście przedstawiłem to bez specjalnych szczegółów, bo idąc do niej, no szedłbym na tak zwany żywioł, może by mi coś pokazała, jakieś archiwa, nagrałbym właśnie rozmowę, taką jak teraz sobie rozmawiamy, ale dosłownie na drugi dzień, to się działo pewnie w 2018 roku, może 2017. Na drugi dzień, to było w niedzielę do mnie oddzwoniła, a w poniedziałek, pamiętam to jak dzisiaj, w poniedziałek zadzwoniła jeszcze raz i powiedziała, że nie będzie żadnego spotkania. Ponieważ to mnie wywołuje w niej właśnie jakieś złe wspomnienia związane między innymi z Królikiewiczem. No i ostatecznie się wtedy nie spotkaliśmy, ja też nie naciskałem. Też, no jest to kobieta bardzo, bardzo specyficzna, ale kilka lat później w Wołominie. Już ją spotkałem faktycznie, jakby post factum, bo przyjechała na pokaz tego filmu wspomnianego przeze mnie Aureli Sobczak i tam się poznaliśmy i to było bardzo miłe spotkanie. Natomiast spotkałem też podczas prac nad książką, nad rozprawą Królikiewicza Grzegorza. Pojechałem do niego do Łodzi jeszcze wtedy, wówczas, no w sumie też okazało się na niedługo przed jego śmiercią. Spotkaliśmy się w Łódzkiej Szkole Filmowej w kontekście tych akurat dokumentów jego o Nasweterze i on tam o tej żonie, o Teresie Marii Nasweter, no nie wypowiadał się najlepiej, więc mamy znowu taką sprzeczność. Mamy wersję no, zranionej kobiety, zranionej przez Królikiewicza. Znowu Królikiewicz podawał no, pewne informacje, które sugerowały, że życie Nasfetera w ostatnich latach nie potoczyło się najlepiej, między innymi właśnie przez ten związek.
Dlaczego właśnie o Nasfeterze postanowił pan napisać?
To było drogą eliminacji. W styczniu tego roku ukazała się moja druga książka, Wywiad Rzeka z reżyserem Andrzejem Barańskim, akurat moim ulubionym. Natomiast ja o Barańskim już na poziomie licencjatu się zajmowałem, ale to nie był długi tekst, bo to był rok, kiedy zniesiono obowiązek pisania prac licencjackich, więc nie powstało z tego nic większego, to była prezentacja klasyczna. Pracę magisterską miałem już taką no, tradycyjną monografię właśnie o Barańskim i gdzieś no, siłą rzeczy marzyłem o rozwinięciu tego w doktorat, natomiast to były to problemy typowo instytucjonalne, że miałem sugestie od różnych zaprzyjaźnionych też badaczy, profesorów, że Rada Wydziału może mieć prawo odrzucić mi taki temat. To znaczy po prostu, jeżeli będę zajmował się wciąż tym samym reżyserem. Ja to oczywiście przyjąłem do wiadomości, chociaż gdzieś w innych krajach tak się robi, że badacze specjalizują się w jednym zagadnieniu. No, w filmoznawstwie polskim nie jest to mile widziane. To jest do przyjęcia dla mnie, jakby akceptuję ten fakt. Zaakceptowałem go wtedy i drogą eliminacji po prostu miałem taką listę reżyserów, którzy powiedzmy utworzą ten tak zwany umowny nowy kanon kina polskiego. Tam był oczywiście Barański, kilku innych reżyserów, wymieniam ich w książce. No i był też Nasweter, to oczywiste. I gdzieś Nasweter swoją wrażliwością filmową, poetyką tych filmów, też chyba swoją osobowością wydawał mi się najbliższy Barańskiemu. I też po konsultacjach z profesorem Piotrem Zwierzchowskim, no, wybitnym filmoznawcą, moim ulubionym, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, stwierdziliśmy wtedy obaj, że Nasweter byłby najlepszym wyborem, najłatwiejszym w sensie obróbki naukowy, czy popularno-naukowy, nie będzie drogą po prostu przez mękę, tylko będzie to przygoda, jakiś też element mój typowo autorski, że ja faktycznie coś tam znajduję jako pierwszy. Tak to się stało, że to Janusz Nasweter.
Dlaczego zdecydował się pan na taką okładkę? Mi kojarzy się ona z plakatem do milczenia owiec. I drugie pytanie. Dlaczego tak zatytułował pan swoją książkę? Przypomnę, tytuł to Niewygodna zagadka. Twórczość Janusza Nasfetera. Czym jest ta zagadka?
A faktycznie, jak teraz sobie ją przypominam, to faktycznie jest coś w tym. Dziękuję za tę uwagę, ale tym się nie inspirowałem. Ja poprosiłem moją koleżankę z lat mieszkania w akademiku, Ninę Kmak, którą pozdrawiam serdecznie, na rysowanie czy stworzenie ilustracji do książki, która już wtedy wiedziałem, że wyjdzie. Ja po prostu chciałem coś związanego z bardzo znanym filmem na swetera, Motyle. Zresztą filmem dziecięcym 73 roku bodajże.
Chyba światowa premiera była w 73.
Tak.
Wydaje się, że może ten film jest z 72 roku.
A, możliwe, że produkcja była w drugim, też już daty trochę mi się zacierają. Natomiast właśnie, pomyślałem sobie, że był film Motyle, ale jednak przecież nie jest to film jakoś, mimo że to, jego akcja toczy się w okresie wakacyjnym, nie jest to jakaś piękna historia, typowo wakacyjna przygoda, tylko film dosyć mroczny. Więc postanowiłem, że na okładce powinien być jakiś mroczny owad. Mroczny owad i Nina takiego owada mi sprezentowała w różnych bardzo wersjach. Uważam, że się udało, że się powiódł ten projekt. Okładka jest, wydaje mi się, tajemnicza, dobrze koresponduje z tytułem. Siłą rzeczy koresponduje jakoś z jednym z najbardziej znanych filmów Transpetera, czyli tymi wspomnianymi motylami. Jeszcze zostawała sprawa koloru. Czarny, który jest z tyłu okładki, wydawał się zbyt oczywisty, więc jest taki niebieski. Nawet moja mama dopatrzyła się tam w dole skrzydeł tego obiektu dwóch niemowlaków. Akurat ja tam tego nie widzę, ale faktycznie gdzieś tam jak analizowałem z nią tę sprawę, to pokazywała, że pewne kreski mogą takie dziecko małe przypominać. Więc generalnie chodziło o mrocznego owada.
Bo film Motyle jest historią o przyjeździe chłopca 12-letniego Edka do swojej cioci na wakacje i tam poznaje dziewczynę Monikę. To jest taki trójkąt miłosny, można by było powiedzieć, bo się pojawia też Alek i jakoś konkurują o tą Monikę. Tylko że oni mają wszyscy 12 lat.
No tak, to bardzo, bardzo właśnie odważne, przełomowe kino pokazuje, no, narodziny jakiegoś erotyzmu w dziecku, erotyzmu dziecięcego, no, erotyzmu, który trzeba wziąć w cudzysłów, ale jednak jakieś pierwsze zauroczenie, które, nie wiem, kojarzy się z czasem liceum, może dawnego gimnazjum, ale nie z tym wiekiem, w którym oni są, nie? A jednak na sweter postanowił zagrać wabank i pokazał narodziny uczucia pierwszego, totalnie pierwszego w dziecku, jednak 12-letnim, nie? Bo tam nawet pamiętam rewelacyjny tytuł recenzji Bożeny Janickiej z tego filmu. 12-letnia kobieta fatalna. Taki tytuł był recenzji Motyli Bożeny Janickiej, więc no, akurat ten film wydaje mi się kompletnie nie zestarzał i może być, może oczywiście jakichś współczesnych dzieciaków wiele elementów by śmieszyło, ale samo narzędzie do rozmowy, wydaje mi się, że samego narzędzia do rozmowy na tematy właśnie uczuć to jednak dostarcza ciągle. A jeszcze a propos tytułu, tak, bo pytał pan
Tytuł książki, tak.
w tytuł
To
książki.
zadanie wygodna zagadka.
Niewygodna zagadka. To też jest moja taka sprawa, że nie mogę się w 100% cieszyć z tego, że to ja wymyśliłem, bo niewygodna zagadka, znaczy tytuł książki wymyśliłem ja, ale samo sformułowanie, że na sweter jest niewygodną zagadką i to połączenie mi się szalenie podobało, to jest autorem tych słów, jest właśnie Grzegorz Królikiewicz. On powiedział, że Janusz na sweter jest niewygodną zagadką polskiego kina. To zostało zapisane jako taka przedmowa do bardzo takiej okolicznościowej publikacji, kiedyś ona że ona chyba w 2004 roku została wydana gdzieś tam właśnie w Ząbkach, w tych okolicach właśnie wołomińskich, jako taka pamiątka na tamten moment o Naswetrze, być może związana z jakimś przeglądem jego filmów, akurat które wówczas tam zorganizowano i tam przedmowa Królikiewicza była też zawarta i słowa, że właśnie słowa podsumowania, że Naswetrze jest niewygodną zagadką polskiego kina. Połączenie słów niesamowite, niesamowicie trafne, niesamowicie efektowne. I mówię, muszę to mieć na okładce, a sama rozprawa doktorska miała taki klasyczny tytuł właśnie, twórczość literacka i filmowa Janusza Naswetera, bo w zasadzie tam nie trzeba było szaleć. Przy książce można było już dodać jakiś element eseistyczny, wobec czego pozwoliłem sobie na tę, w cudzysłowie, kradzież Królikiewiczowi, już wówczas nieżyjącemu, te słowa sobie od niego pobrałem. A kojarzą mi się one, jakby kupuję te wizje Królikiewicza, ponieważ na Swetera twórczością w zasadzie nie wiadomo było, to zrobić. Więc była taka zagadkowa. Mamy jednocześnie niewygodna, no bo jak nie wiemy z kimś, co zrobić z danym człowiekiem, no to w pewnym sensie jest on niewygodny. Zaprząta nam głowę, zaprząta nam czas. Jednocześnie tak naprawdę nie wiemy, o czym są te filmy, dla kogo, tak jak wspominaliśmy, czy to filmy dla dzieci, czy dla dorosłych, czy w zasadzie odbiorca trudno definiowalny, więc też zagadkowy. Niewygodna zagadka w zasadzie właśnie dla Nesfetera faktycznie świetnie portretuje.
Skąd u Nesfetera wzięło się zainteresowanie kinem?
To właśnie sprawa jego wizyt w Łominie, w kinie wujka Stefana, w kinie Oaza. On tam przed wojną zobaczył naprawdę bardzo dużo filmów. Stefan Nesfeter był też właścicielem firmy producenckiej, biuro filmowe Stefan Nesfeter. Mało tego, jego siedziba tej firmy przed wojną była dokładnie w miejscu, czy blisko, w miejscu, w którym obecnie stoi Pałac Kultury. I zdążył zrealizować tam przed wojną dwa raptem filmy fabularne, ale do dzisiaj chyba można je zobaczyć też na YouTubie. Ty, co w ostrej świecisz bramie, Kobiety nad przepaścią. Ten drugi dotyczył handlu po prostu ludźmi. Natomiast miał też właśnie kino, w ogóle był prominentnym takim mieszkańcem tam powiatu wołomińskiego, bardzo bogatym, majątnym, no to był ogromny majątek, w zasadzie jakoś wielohektarowy, dom plus właśnie ziemię. I w tym kinie Oaza potrafił do kina Oaza sprowadzać naprawdę hitowe filmy, więc na tamten czas. Więc na Sweter oglądał tam filmy z Chaplinem właśnie, czy Brzdąca, takie klasyczne tytuły i w zasadzie spędzał tam właśnie, chociażby w okresie letnim, całe dnie. Więc on obejrzał bardzo dużo filmów, jak na pewnie ówczesnego, statystycznego Polaka obejrzał ich więcej niż właśnie statystyczny, ówczesny Polak. I tego bakcyla na pewno złapał. Wówczas i tutaj to jest sprawa dosyć jednoznaczna. Wydaje mi się, że to pomogło mu w podjęciu decyzji, że po wojnie wrócił po prostu do tego tematu i podjął naukę w szkole filmowej w Łodzi i stał się właśnie wtedy utworzony i stał się jednym z jej pierwszych absolwentów.
W swojej książce napisał pan, że Nesfeter lubił pracować z dziećmi, bo mógł im dowolnie narzucać swoje zdanie. Czy oznacza to, że zachowywał się despotycznie? Jaki w ogóle odbiór był współczesnych na jego postać i na jego twórczość?
Dzisiaj tak, był despotą. Potrafił być despotą, jeśli tego potrzebował, jeśli tego to było potrzebne w danej scenie pod względem emocji bohatera, albo jeśli czas upływał, a scena nie była gotowa, to faktycznie sięgał po środki, które dzisiaj byłyby niedopuszczalne. Myślę, że Nesfeter trafiłby, no może nie na salę sądową, ale pewnie musiałby zmienić po prostu, że tak powiem, płytę i pobywać się inaczej. Po prostu mamy czasy pod tym względem transparentne, a wtedy nikt w zasadzie o tym nie wiedział poza planem filmowym, co się dzieje, prawda? No bo nawet jeżeli przyjeżdżał jakiś reporter, z który pisywano wtedy, były takie duże teksty reporterskie z planu filmowego, to o tym takie wątki pomijano, pewnie nawet autor takiego tekstu nie był do niego dopuszczany. A mianowicie chodzi o to, że Nesfeter potrafił grać naprawdę mocno wabank, mocno przesadzał w pracy z aktorem dziecięcym. Mianowicie podam może przykłady. Oczywiście jemu chodziło o końcowy efekt i faktycznie to się nie zmienia. Nesfeter do dzisiaj jest chwalony za to, jakie efekty ekranowe udawało mu się osiągać z dziećmi. On generalnie, to w książce też tym wspominał, nie wierzył w tak zwane cudowne dzieci pod kątem talentu filmowego. Uważał, że żadne dziecko specjalnie talentu filmowego nie ma. Natomiast da się go tak wyreżyserować, bo jest właśnie dziecko dobrze poprowadzone, będzie dzieckiem słuchanym. Jeśli mówił coś takiego, że dziecko podporządkowane będzie odpowiedzialne jako aktor, dziecko przestraszone na planie stanie się odpowiedzialne jako aktor i mógł faktycznie narzucać im do końca swoją wolę, czego wiadomo w kontakcie z aktorem dorosłym nie mógłby robić. Polegało to chociażby na tym, że jak potrzebował na planie filmu Abel, twój brat, żeby Henryk Gołębiewski się rozpłakał, no to sięgnął, a wiadomo było, że Henryk Gołębiewski grał tam de facto siebie, takiego mocnego, żywego chłopaka z warszawskiego blokowiska. Zresztą Szwecer wypatrzył go dosłownie na własnym blokowisku na Pokotowie i zaproponował zrealizował zdjęcia. Też taka sobie cudowna historia. Ale właśnie, Kołbieszki nie był chłopcem, który płacze. No, nie kojarzy nawet jego twarz, prawda? Kompletnie nie jest współgra z tym, że miałby się rozpłakać, a w Wablu jedna scena tego wymagała. I Kołbieszki nie potrafił tego zrobić. To po prostu na sweter zaaranżował taką sytuację i podsunął fałszywą informację Kołbieszkiemu, że jego matka nie żyje. Kołbieszki się natychmiast rozpłakał, szybko nakręcono wtedy scenę, wykorzystano to jakoś i no i scena powstała. Dzisiaj niedopuszczalne zachowanie, wówczas niedopuszczalne, ale po prostu warunki były inne, więc ten sweter sobie na to pozwalał. Dzisiaj musiałby znaleźć inne metody. No, w tamtym czasie jego metody no, były po prostu jakoś akceptowane, może ktoś przymykał oko, też pewnie zapewne jako reżyser był hegemonem na planie, więc nikt specjalnie się w to nie wtrącał, ale też z kolei mamy, a propos, skoro już mówiłem o Ablu, to weźmy teraz Filipa Łobodzińskiego, czyli partnerującego Kołbieszkiemu w Ablu. Kompletnie inny chłopak, dzisiaj znany, wybitny tłumacz. Do dzisiaj no, widać człowiek i kulturalny, i wyważony, i spokojny. Też był jako dziecko właśnie taki, też wydaje mi się, on gra w tym filmie siebie. I też jakoś Łobodziński ma wspomnienie o na sweterze takiej, o tym mówi właśnie w filmie Aurelii Sobczak, że na sweter autentycznie go nie lubił i dawał mu to odczuć. I jakoś im dłużej ze sobą współpracowali, to faktycznie gdzieś tam zaczynał go lubić, zaczynał go akceptować, ale właśnie tego ugrzecznienia Łobodzińskiego, tego bycia prymusem nie znosił i też, no, ale faktycznie, żeby w kontekście tego, żeby osiągnąć jakieś konkretne efekty ekranowe, no, potrafił zwyzywać go, natrząsnąć, obrazić, po prostu nawet przeklinać. Słowa na H, na cecha. Ciały w stronę Łobodzińskiego na planie Abla, no po prostu, jak sobie o tym pomyślimy, to pewnie część może z nas nie chciałaby już tego filmu oglądać, nie? Bo znamy kulisy, jak doszło do tego, że te dzieciaki ostatecznie tak dobrze zagrały. Więc faktycznie potrafił przyostrzyć i no dzisiaj byłoby to niedopuszczalne. Na tamten moment warunki pozwalały na Swetrowi na takie działania. Czasami też wiadomo było, że te dzieci zarabiają. Miały stawki, miały honoraria i taki niedawno zmarły aktor Tadeusz Wiśniewski, który zagrał w kilku filmach na Swetera jako dziecko, pochodził ze średnio zamożnej warszawskiej rodziny i to, co zarabiał na planie, no było nawet wtedy większym zarobkiem niż zarobki jego rodziców. Wobec czego ten udział w kilku filmach na Sweterach de facto z rzędu był bardzo pomocny też dla rodziny. No ale też właśnie gdzieś takie dziecko na planie ulega łatwemu rozprężeniu, przestaje, traci koncentrację, więc wiadomo, wtedy liczono taśmę i trzeba było uważać po prostu z dniami zdjęciowymi, nie wolno było z tym przesadzać i kręcić w nieskończoność. I gdy posypała się właśnie ta współpraca na planie krótkometrażowego filmu Przejażdżka, gdzie Wiśniewski partneruje Wojciechowi Zagórskiemu, takiemu aktorowi wysokiemu i chudemu, z dosyć komiczną twarzą, to Wiśniewski nie mógł przestać się śmiać. Jako dziecko. Po prostu śmiał się i rozśmieszał go ten dorosły aktor. No to też na sweter wziął go na stronę i natrząsnął i powiedział, że przecież jak chcesz, to cię zaraz zwolnię z tego filmu. Zagra ktoś inny i twoja matka nie dostanie tej kasy. Więc tak, jak sobie pomyślimy, jak sobie zaraz to pewnie słyszymy i kontrastujemy to z na sweterem filmu Królkiewicza, gdzie współczujemy mu, jednocześnie cofniemy się o te kilkadziesiąt lat wstecz i pomyślimy sobie, jak się potrafił zachować, no to znowu mamy pewną niejednoznaczność.
Jak współcześnie odbierali na sweter?
Chodzi o lata 70., 60., tak?
No tak, tak.
Wtedy był gwiazdą. On był bardzo znanym reżyserem. Jeśli prześledzimy w bazie filmpolski.pl jego listę jego nagród, które otrzymał w latach 70. i 60., to było naprawdę tego sporo. To były nagrody i w Gdańsku, czyli na festiwalu, który teraz się odbywa w Gdyni. Znaczy nigdy nie otrzymał Złotych Lwów, ale jego nazwisko często się tam przewijało, on był regularnym gościem. Ale na przykład za film Niekochana dostał nagrodę dziennikarzy na festiwalu w San Sebastian, prestiżowym festiwalu. Dostał też nagrody na festiwalu w Moskwie, więc był doceniony. Krytyka pisała o nim różnie, chociaż gdybyśmy statystycznie na to spojrzeli, to mnóstwo jednak, myślę, że pozytywne oceny jego filmów będą przeważać nad jakąś negatywną recepcją. A ostrej krytyki w zasadzie było naprawdę niewiele. Natomiast wiadomo, że frekwencyjnie box office'u dzisiaj, no to filmy na swetera te dziecięce nie mogły liczyć na pełne sale, bo one też właśnie problem był z kategoryzacją wiekową, no bo wiadomo, kręci filmy ani dla dzieci, ani dla dorosłych, dla wszystkich, tutaj używam określeń dla Swetera, ale jednak kinematografia, decydenci kwalifikowali te filmy jako filmy dla dzieci, więc one często leciały na przykład o 11:00, były rozpowszechniane małej ilości kopii, więc pod kątem tych dobrych opinii krytyków, a tego ilu widzów faktycznie obejrzało filmy na Swetera w latach 60. i 70., no będzie pewien rozdźwięk. Był jeden film, który był hitem kinowym, to Zbrodnia Shipanda, jedyny kryminał w dorobku na Swetera, na podstawie scenariusza Joe Alexa. I to faktycznie w głównej roli Zbigniew Cybulski i Ewa Krzyżewska, czyli też świetnie dobrany duet, bo jakby automatycznie skojarzenia były z zupełnie inną ich rolą Popilej Diamencie Wajdy. I ten kryminał faktycznie, który sam na Swetr traktował jako test po serii filmów dziecięcych, po małych dramatach, kolorowych pończochach i moim starym, na Swetr postanowił spróbować po prostu swojego warsztatu w typowym kinie gatunkowym, skierowanym dla widzów dorosłych. I ten film faktycznie przez kilka miesięcy nie schodził z ekranów i ludzie na niego chętnie chodzili. Choć przytoczę tutaj fragment recenzji Teplica, bardzo złośliwej, który punktował słabości tego filmu, bo jakieś oczywiście były. Premiera filmu Zbrodnia Shipanda odbyła się w lipcu 1963 roku bodajże i Joe Alex napisał w tekście, że to dobrze się stało, że właśnie ten film leci w lipcu w takie upały, bo tylko w takich warunkach jest w stanie zmrozić krew w żyłach. To akurat jako taką anegdotę przytaczam, ale sam na Swetr był gwiazdą, był, jak wcześniej wspomniałem, był królem życia, on świetnie się ubierał, bardzo, bardzo dbał o wygląd, ponadprzeciętnie nawet jak na artystę. Więc wyróżniał się na pewno też w PRL-u, prawda? Jeśli zobaczymy sobie jakieś obrazki z PRL-u i nawet wyobraźni wstawilibyśmy takiego kolorowego ptaka, jakim był ten na Swetr, w dobrym też samochodzie, bo lubił gdzieś wynajdywać sobie dobre auta. Rozwichrzona fryzura, bujna. No wiadomo, że kobiety za nim też przepadały. Był przystojnym mężczyzną, ale też wydaje mi się, że ta wrażliwość na psychikę dziecięcą też robiła swoje, więc kobiety lgnęły do na Swetera. Tak, no on był zdecydowanie kimś, mówiąc najprościej, w tamtym okresie.
A w jakim stopniu twórczość na Swetera można określić autobiograficzną?
Taki typowy autobiografizm to znajdziemy w filmach wojennych, zwłaszcza, ale też może nie typowy autobiografizm, może to za daleko, ale wątki biograficzne w filmach wojennych, bo w jego takim być może arcydziele, małym arcydziele filmowym Długiej Nocy, film Długa Noc, na podstawie powieści Wiesława Rogowskiego, to też film, który trafił na półki na wiele lat, cenzorskie, mamy wątek ukrywania Żyda, że główny bohater ukrywa Żyda w małej miejscowości, no i to oczywiście wywołuje różne kontrastujące ze sobą postawy, ale właśnie jak się zajmowałem tym i też czytałem protokół z posiedzenia komisji kolaudacyjnej, to tam na Swetr opowiadał szeroko dosyć o tym, że sam podczas wojny właśnie w tym majątku wołomińskim pomagał ukrywać Żydów. Donosił im jedzenie. Sam też próbował włączyć się jako 19-latek do kampanii wrześniowej. To mu się do regularnego wojska się jakoś nie przedostał. Natomiast on był faktycznie taki eksodus, że wyszedł z Warszawy szukając gdzieś punktu zaczepienia do jakiejś armii we wrześniu 1939 roku. No wtedy mu się to po prostu nie udało jeszcze z racji wieku jakoś, ominęło go. I ten wątek z kolei bezpośrednio jest pokazany w filmie z 1975 roku Moja wojna, moja miłość. Tam właśnie rzecz się dzieje na styku sierpnia i września 1939 roku i gdy właśnie nadchodzi 1 września, to główny bohater wyrusza w taką wędrówkę, jaką wyruszyło wtedy mnóstwo ludzi i to też stało się udziałem na Swetera. Więc w tych filmach wojennych Moja wojna, moja miłość, też pamiętajmy o tym drugim członie Moja miłość. Tam główny bohater spotyka pewną dziewczynę, która przez większość filmu mu towarzyszy i też właśnie w tych warunkach wojennych których tak naprawdę rodzi się pierwsze uczucie jakieś między nimi. Oraz Peter też taką dziewczynę spotkał. Nie to, że mieli jakiś rodzaj romansu ze sobą, ale po prostu pewien rodzaj doświadczenia. Faktycznie stał się udziałem na Swetera takiego doświadczenia, które znajdziemy w filmie Moja wojna, moja miłość. W Długiej nocy mamy wątek żydowski, to też się stało udziałem na Swetera. A z kolei w Rannym w lesie, czyli w filmie takim wojennym, partyzanckim, określanym mianem ballady partyzanckiej, to uważam, że trafnie go definiuje, to z kolei ten wątek partyzancki też prawdopodobnie u nas Swetera się pojawił, ale to wiem tylko od Królkiewicza, że właśnie przez moment na Sweter partyzantem też był. No a tutaj wiadomo, kolejne skojarzenia możemy mieć, pytania, czy kogoś wtedy zabił, czy nie zabił. Wiadomo, że takie pytania mogą się narodzić, więc tej twórczości wojennej na pewno wątki biograficzne się znajdą. Natomiast w filmach dziecięcych to wątków biograficznych raczej nie będzie. Paradoksalnie na Sweter miał tylko jedno dziecko. Jak na reżysera, który pasjonował się tematem dzieci w kinie, to sam miał jedno dziecko, które urodzone w 1944 roku, teraz mieszka w Australii. Natomiast zainteresowanie dzieckiem, takie żywe i psychiką dziecka, no na pewno towarzyszyło mu na co dzień. Więc w tym sensie jakoś jego osobowość, jego wrażliwość pewnie możemy sobie odtwarzać na podstawie też filmów dziecięcych.
Jak pan sądzi, dlaczego filmy na Swetera są dzisiaj tak słabo znane? Czy nie zasługują one na to, żeby trafić do kanonu kinematografii polskiej?
Myślę, że w tym jest trochę przypadku też już, bo tak jak wspomniałem, ta lista tych reżyserów, o których mógłbym napisać książkę, gdyby to nie był na Sweter, ciągle jest długa. Gdzieś badania filmoznawców Piotra Zwierzchowskiego i Krzysztofa Kornackiego, tak bodajże sprzed około 10 lat, jakby przeprowadzone po takim pierwszym zjeździe filmoznawców, przeprowadzone na potrzeby tego pierwszego zjazdu filmoznawców i medioznawców, pokazały, że najwięcej się w Polsce pisze, licząc od 89 roku, czyli że była ta cezura transformacji, najwięcej się pisze w Polsce o Kieślowskim, Kucu, Wajdzie, Agnieszce Holland, Hasie i tak dalej, i tak dalej. Czyli te autentycznie najbardziej znane nazwiska. I one się po prostu sumarycznie rzecz biorąc powtarzały może aż za bardzo. I faktycznie od tamtej pory, odkąd ten referat został wygłoszony, a potem opublikowany w postaci artykułu tu autorskiego na łamach kwartalnika filmowego, jakiś zwrot w badaniach filmoznawczych się bywa, czego sam po części stałem się też częścią i to moje zajęcie się na Sweterem, czyli że w samym filmoznawstwie, stricte filmoznawstwie, takie powroty do tego typu reżyserów znajdziemy. Ale wiadomo, że to jest nisza. To jest nisza. No, po prostu filmoznawców w Polsce wcale nie ma tak wielu. Natomiast tak, filmy na Swetera już nie oświadczymy de facto ich w telewizji. Są po prostu nieodnowione. Ja sam pamiętam jeszcze w końcówce swojego liceum filmy na Swetera dało się obejrzeć. Ja tak, mój pierwszy kontakt z filmami na Swetera to jest liceum, na długo przed doktoratem. Widziałem wtedy film Nie będę cię kochać, świetny. Widziałem też chyba Motyle i Zbrodniarza i Pannę ze względu na moje wtedy zainteresowanie Cybulskim. I nagle od tamtej pory de facto, jeśli nawet sprawdzimy gdzieś w jakiejś bazie, filmy na Swetera nie lecą, nie są pokazywane w telewizji. No wiadomo, jeżeli nie jest dany reżyser pokazywany w telewizji przez kilkanaście lat, no to zanika w świadomości powszechnej bardzo, bardzo mocno, a przy okazji mamy też wymienność pokoleń, które go pamiętają, a które go nie pamiętają w ogóle. Jeżeli w telewizji go nie uświadczą, no to w zasadzie sprawa jest załatwiona. A dlaczego filmy na Swetera nie są odnowione? Może tam pojedyncze przypadki były, że Długa noc i Zbrodniarz i Panna zostały wydane na DVD w jakiejś małej ilości, ale to też tych filmów z kolei już na DVD też pewnie nie znajdziemy, bo to może w jakiejś okazyjnej sprawie na Allegro. Dlaczego nie są odnowione? Szczerze mówiąc, tutaj ten temat trochę pominąłem, trochę go bagatelizowałem podczas prac, bo skupiałem się na innych rzeczach, a sam te filmy gdzieś tam pełnym ich posiadanie, po prostu dostałem płyty od pana profesora Zwierzchowskiego, który nagrał kiedyś te filmy z telewizji. Ale nawet dzisiaj, gdyby one były puszczone w tych kopiach, w jakich są dostępne, to pewnie nikt by nie chciał tego oglądać, bo te kopie są średniej jakości, nie? Średniej jakości. Co ciekawe, jeszcze na YouTubie zdarzy się znaleźć film na Swetera na przykład w rosyjskiej wersji językowej. Tak się może zdarzyć. Więc po prostu myślę, że jestem trochę i w przypadku, pewnie też brak mecenasa jest tu silny. Mecenas chociażby w postaci telewizji. Poza tym mamy tam poziom skomplikowanych praw po rozwiązaniu zespołów filmowych. Wszystkie te prawa przejęła wytwórnia filmów w Warszawie. To jest po prostu żmudna robota, być może też nawet i dla prawników, nie? Więc żeby to teraz cyfrowo odnawiać. Musiałoby dojść do porozumienia wielu podmiotów, pewnie i właśnie też Filmoteki Narodowej. No to są sprawy, na których się tak dobrze nie znam. Teraz głośno myślę, że po prostu na ten temat, że to na pewno jest długa droga po prostu do tego, żeby filmy na Swetera na przykład cyfrowo odnowić i je wydać w jakimś, załóżmy, boksie. No to jest, myślę, że jednak to jest trochę przypadek, trochę też to taka rzecz, że na Sweter już od dawna nie żyje i ten okres między 98 rokiem, a załóżmy tym okresem, który powiedzmy dzieje się od kilku lat, no zbyt był długi, żeby to tak się stało nagle. Nie? W zasadzie te skromne powroty do Nasfetera, jakie się właśnie odbywają w ostatnich latach, dzięki mojej książce, to po części, dzięki filmowi Aureli Sobczak, dzięki jakiej była też retrospektywa na festiwalu w Gdyni, którą zadbał Michał Oleszczyk, wówczas dyrektor artystyczny tego festiwalu. No to są takie małe kroki ku temu, żeby pewnie w końcu się taki boks Nasfetera pojawił.
W swojej książce nazywa pan Nasfetera najbardziej docenionym artystą polskiego kina. Co pan przez to rozumie i dlaczego tak się stało?
To zdanie pada w kontekście właśnie tej listy innych reżyserów, o których mógłby pisać. Ja tam wymieniam też chyba Henryka Klubę, Jana Rybkowskiego, Petelskich chyba też, ale wiem, że o Petelskich pisał Krzysztof Kornacki. Więc w tym kontekście takie zdanie pada faktycznie i ja się pod nim podpisuję do dzisiaj. Chodziło głównie o to, że każdy z tych reżyserów tam wymienionych jednak w jakąś tam niszę jednak wszedł. Miał swoje tak zwane 5 minut, że coś o tych reżyserach można ciągle powiedzieć. No załóżmy Rybkowskiego, filmy ciągle w telewizji lecą, prawda? No mamy standard jak chłopi i po prostu nie ma tutaj problemu, że facet totalnie przepadł, bo jednak istnieje w telewizji. Nasfeter wydawał mi się najbardziej po prostu pokrzywdzony przez los z tej grupy. Jednocześnie jakość jego filmów, pewna precyzja też właśnie w prowadzeniu aktora dziecięcego, nawet jeżeli to była katorga dla tych dzieciaków czasami, to jednak efekt końcowy robi po dziś wrażenie. Widać tam maksymalny wysiłek włożony, przełomowe tematy właśnie jak erotyzm dziecka, przemoc w szkole jak w Ablu, czy też skomplikowane relacje tych dzieciaków, bohaterów dziecięcych z rodzicami. W filmie Ten okrutny i nikczemny chłopak mamy totalną nienawiść matki wobec własnego syna. I to mamy połowę lat 70., prawda? PRL. To były przełomowe tematy. Filmy, które do dzisiaj mogą być narzędziem pracy z dzieckiem. Oczywiście pewnie z odpowiednim komentarzem, tak żeby uniknąć jakichś śmiesznostek, chociażby scenograficznych. Ale czy dekoracyjnych, czy w ogóle związanych z tamtą epoką. I teraz to wszystkie te pozytywne właściwości Nasfetera, jeśli nałożymy na to, co się z nim stało w latach 80., 90. zwłaszcza, na tę nieobecność jego w telewizji, rodzi się pewien taki smutny obraz, że faktycznie gdybyśmy rozpisali to na jakiejś wielkiej tablicy, to u niego tych jakichś bolączek, problemów najwięcej by się uzbierało. I w tym sensie z pewnością jestem artystą najbardziej niedocenionym wśród grupy reżyserów współtworzących ten nowy kanon kina polskiego.
Czy Nasfetera można nazwać twórcą filmu dziecięcego?
Zdecydowanie tak. Właśnie, bo z tego jest głównie pamiętany. Jeśli ktoś go kojarzy, jego nazwisko jeszcze, to pewnie raczej mu się skojarzy z kinem dziecięcym. Zresztą jakiś parę lat temu w tym programie Filmoteka Szkolna, czyli pewnej próby skomponowania klasyki polskiej filmowej do nauczania w szkole. Film Nasfetera też był i to właśnie był Abel Twój Brat, więc znowu film dziecięcy. Tylko tutaj pewnie, jeśli byśmy się zagłębiali w tę rzecz, znowu natknęlibyśmy się na tę przeszkodę w postaci docelowego odbiorcy. Nie? Kto miał być tym widzem? Bo dla dziecka te filmy mogą być za trudne, z kolei może dla dorosłego zbyt nudne, albo zbyt paradoksalnie też zbyt trudne, bo ten dorosły też może być zdezorientowany de facto, co on ogląda. Nie? Więc, ale tak, myślę, że to trzeba jednoznacznie jednak powiedzieć, jeśli byśmy pominęli te szczegóły, uszczegółowianie specjalne. Tak, był twórcą filmu dziecięcego. Myślę, że obok Stanisława Jędryki to są dwa najważniejsze nazwiska i to się raczej już nie zmieni. Po prostu Jędryka na Sweter i to była ekstra klasa. kasa, a potem długo nic. Oczywiście byli inni twórcy, ale to jednak jakościowa przepaść. Wydaje mi się, że najlepszą kontynuatorką tego nurtu jest w polskim kinie Dorota Kędzierzawska.
Na Sweter tworzył filmy długometrażowe i krótkometrażowe. Która z tych form była dla niego bliższa?
Myślę, że długi metraż, bo to mu dało, to pozwoliło mu na rozwinięcie skrzydeł jako takiego pełnoprawnego reżysera. Natomiast krótkiemu metrażowi zawdzięczał zaistnienie, bo w tamtym czasie polski reżyser po ukończeniu łódzkiej szkoły filmowej miał dwa wyjścia. Albo odbyć asystenturę u reżysera, który już zawodowego, u pierwszego reżysera, tak jak, nie wiem, Kuc u Wajdy był na planie kanału. Potem stawał się drugim reżyserem, aż w końcu dostawał szansę debiutu autorskiego. To była też druga możliwość, zatrudnienie się w wytwórni filmów oświatowych, wtedy prężnie już się rozwijającej. To były po prostu etatowe stanowiska i ten Sweter jednak wybrał tę drogę. Nigdy nie trafiłem na ślad wypowiedzi jego, dlaczego tak zrobił. Być może chodziło też o to, że ten jego dydaktyczny zapał właśnie do portretowania środowiska, problemu środowiska dziecięcego i pokazywania tego na ekranie, jednocześnie poddawania opinii fachowej i publicznej, to tutaj miał po prostu w wytwórni filmów oświatowych miał więcej możliwości, żeby realizować to zainteresowanie. I pracował tam kilka lat, od 50 roku bodajże do 56. I faktycznie tam kilka krótkometrażowych filmów i fabularnych, i dokumentalnych realizował. Ale musimy też pamiętać, że jako pracownik wytwórni filmów oświatowych realizował też filmy na zlecenie tych ministerstw. Oczywiście i tak samo filmografii jego z tamtego okresu. Mamy takie filmy jak Wychów loszek, Wychów prosiąt, filmy rolnicze, ale i filmy dla pracowników fabryk o prawidłowej wymianie cewek jakiś tam, prawda, więc o obsłudze krosna. Po prostu instruktażowe filmy, ale to mu dawało wtedy chleb i możliwość ćwiczeń też warsztatowych, bo wiadomo, że realizacja takiego filmu to jest zawsze jakiś wspólny, zbiorowy wysiłek, więc na pewno ten okres, właśnie przez to, że trwał kilka lat praca w filmów światowych, tak naprawdę uczyniła nas Petera też już takim pełnoprawnym reżyserem, bo on tam na pewno wiele rzeczy widział, brał udział w zróżnicowanych projektach, dotknął w zasadzie każdego gatunku. Dokument, film instruktażowy, oświatowy, fabuła, film ten też powstał wtedy, film o Mikołaju Koperniku, właśnie w reżyserii na Swetera, bardzo dosyć oryginalny, jak na tamte lata, właśnie z jakąś narracją, nawet taką też momentami pierwszoosobową, że to niby Kopernik do widza mówi bezpośrednio i też z wykorzystaniem jakichś rycin, rysunków. I po prostu po tym okresie w zasadzie mógł powiedzieć, że tak naprawdę zrobił to samo, co robił, czy jest w tym samym miejscu, w którym jest reżyser, który gdzieś tam odbył tę drugą ścieżkę, czyli był asystentem, potem drugim reżyserem, potem w końcu pierwszym. No wydaje mi się, że wytwórnia filmów światowych, praca na jej rzecz, dawała te same narzędzia, być może nawet ciekawsze.
Wspominał pan dzisiaj o partyzanckich filmach na Swetera. Czym one się charakteryzowały?
Ranny w lesie, film, w którym zadebiutował Daniel Olbrychski. To jest na pewno tak historycznie filmowo, pod historyczno-filmowym kątem, ważna też sprawa i cezura polskiego kina, bo jednak Olbrychski przez wiele lat był w top ten polskich aktorów. Tu właśnie debiutował. Mamy tam też znakomitą rolę Stefana Friedmana, ale to tak na marginesie de facto i ciekawostkowo. Sam Ranny w lesie powstał na podstawie powieści Witolda Zalewskiego, wówczas znanego prozaika, też bardzo blisko znajdującego się kinematografii polskiej, scenarzysty też często, kierownika literackiego. Jest to taka uniwersalna opowieść. A Sweter, adaptując tę powieść, nadał jej cechy uniwersalne, to znaczy, mimo że rzecz dzieje się w czasie wojny, w lesie otoczonym przez Niemców, więc mamy taką zaciskającą się leśną pętlę klaustrofobiczną. Gdzieś w oddali, znaczy może nie aż takiej oddali, jest wioska, jest widać dom, widać ludzi na podwórku żyjących na tyle normalnie, ile się da. Więc ten normalny świat jest na wyciągnięcie ręki, ale główny bohater, grany przez Olbrychskiego, pseudonim Koral, jest w epicentrum de facto piekła. Już z tego lasu wyjścia nie ma. Znaczy, jeżeli wyjdzie z karabinem, no to prawdopodobnie zostanie szybko pochwycony. Więc ten bohater, wędrując po tym lesie, bo on tam, fabuła się tak toczy w kierunku takim, że on musi się oddzielić od grupy, no po prostu zadaje sobie kluczowe pytania. Pytania na zasadzie, czy było warto, czy ta walka ma sens, nie? Prawda? I te pytania w zasadzie do dzisiaj tak naprawdę są zapewne istotne. A Sweter chciał pokazać po prostu dla widza młodego, na początku lat 60. taką sytuację, że no, mamy jakiś walor edukacyjny tego filmu. Dowiadujemy się o tym, jak partyzantka wyglądała, jak się organizowała, w jakich warunkach bytowała. Mamy też bardzo świetnie dobraną scenerię, bo to były lasy augustowskie, gdzie zachował się jeszcze Starodrzew właśnie z czasów wojny, więc ten autentyzm był podbijany przez krajobraz. Jednocześnie mamy właśnie ciekawą postać głównego bohatera, który wygląda już wtedy, mający twarz 18-letniego Daniela Olbrychskiego, wygląda tak jak wtedy młodzi na ulicy, nie? Więc i gra już w taki sposób. Jest takim właśnie typowym, ówczesnym młodzieńcem, więc mogło to przebijać się faktycznie do świadomości widzów. Film był bardzo chwalony, chociaż właśnie też w wielkiej frekwencji nie miał, ale to był, wydaje mi się, przesyt też trochę gatunkiem wojennym. Ale na pewno jak na ówczesną ilość filmów wojennych, to na Sweter tym Radnym w lesie się wyróżnił. To jest do dzisiaj, wydaje się, taki mocny akcent w jego filmografii, w tej filmografii nie dziecięcej. Natomiast drugi film partyzancki to w 1968 roku Weekend z dziewczyną. Film dużo słabszy, bardziej taka, mimo że wojenny, to tak naprawdę no, sam tytuł wskazuje, że może chodzić, może być ten tytuł mylący, bo nie wiem, czy to chodzi o jakąś rozrywkę. Generalnie to był film na podstawie opowiadania Wyraj Edmunda Niziurskiego, promowany też jakąś piosenką znaną, teraz nie pomnę tytułu, więc kampania wokół tego filmu była dosyć szeroka, jak na tamte lata, ale faktycznie tutaj recenzje były jednoznacznie negatywne. Może czasami widzowie w listach do redakcji pisali jakieś pozytywne opinie, ale tutaj faktycznie się trochę się to na Sweterowi rozjechało, że ta fabuła jest zbyt prosta, nie ma w sobie takiego ciężaru znaczeniowego jak Ranny w lesie, więc w zasadzie film do zapomnienia, do wykreślenia, to faktycznie się na Sweterowi nie udało ten Weekend z dziewczyną, to jest tylko ciekawostka przyrodnicza w jego przypadku, ale do Rannego w lesie na pewno warto wracać i gdzieś szukać tego filmu na własną rękę.
Pisał pan w swojej książce o intymistycznych filmach Nesvetera. O co z tym chodzi? Co je wyróżnia w twórczości tego reżysera?
To tak, bo chodziło o to, żeby znaleźć jakieś trzecie oblicze kina Nesvetera. Już wiadomo, to jest naturalne. Mamy kino dziecięce, mamy kino wojenne, bo po prostu te filmy łatwo wyselekcjonować. I jeszcze chodziło o to, żeby znaleźć coś pomiędzy, coś oryginalnego. By też być właśnie, żeby stworzyć pełniejszy obraz i jednocześnie się jakoś wyróżnić właśnie metodą eliminacji. Taki wątek wynalazłem i on jest najsilniej obecny w filmie Niekochana.
A propos wszechstronności Nesvetera. Nesveter poza reżyserią pisał też opowiadania. Jaki był ich charakter i czy on był utalentowanym pisarzem, pana zdaniem?
Pisarzem był średniej klasy. Wydaje mi się, że był dużo lepszym scenarzystą i on te teksty literackie, zdarzało mu się po prostu opowiadania publikować w jakichś wydawnictwach harcerskich. Było bardzo dobre opowiadanie Młody dziki ptak, które chyba wygrało nawet jakiś konkurs organizowany przez wydawnictwo harcerskie i potem zostało opublikowane w takim tomie zbiorowym opowiadań Życzę ci dobrej drogi. Natomiast to był dobry tekst, więc on potrafił pisać niewątpliwie, ale jednak najczęściej te teksty literackie służyły mu i tak później jako materiał albo do scenariusza zrealizowanego potem w filmie, albo do scenariusza niezrealizowanego.
Dziękuję bardzo, że zechciał pan ze mną odbyć rozmowę. Mam nadzieję, że radiosłuchaczom przybliżyliśmy trochę postać Janusza Nesvetera i sprawimy, że szersza publiczność sięgnie do jego twórczości i w ogóle zainteresuje się nim jako postacią, bo warto. Janusz Nesveter jest postacią wartą odświeżenia i zagłębienia się. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do widzenia.
Dziękuję również, do widzenia.